Barbarę Balmas. Cześć, Basiu.
Cześć, cześć, bardzo mi miło.
Powiedz, czy dobrym punktem wyjścia będzie opowieść o tegorocznym wyróżnieniu, które Główna Księgarnia Naukowa zgarnęła w konkursie, który w zasadzie chyba jest, wydaje mi się, że jest, ale jeśli nie, to wyprowadzi mnie z błędu, bardzo ważny, ponieważ przyznają go ludzie, którzy realnie uczęszczają do księgarń. Jak wy jako księgarze patrzycie na ten konkurs?
No właśnie będę powiedziawszy tak jak mówisz, to znaczy wyróżnienie, które dostaje się od klientów, od osób, które bezpośrednio przychodzą do naszej krakowskiej księgarni, mogą docenić jeden z elementów, na który mogą głosować, czyli w naszym wypadku księgoodbiór, no to jest wielka radość i takie poczucie, że to, co robimy, ma bezpośrednie przełożenie na zadowolenie klientów i to czasami nie jest takie całkiem oczywiste, bo w takim ferworze codziennej pracy czy nawet jakichś pojedynczych rozmów z klientami nie ma się aż takiego poczucia docenienia, prawdę mówiąc, a tutaj takie wyróżnienie jest zawsze ogromną przyjemnością, bo tak jak powiedziałam wcześniej, daje nam to poczucie sensu i tego, że to, co robimy, robimy dobrze.
Czyli to jest taki trochę pretekst do świętowania też dla was, bo faktycznie, tak jak mówisz, kiedy człowiek pędzi cały czas i wydaje się, że wykonuje po prostu podobne czynności i że tych ludzi przewija się cała masa, to bardzo ciężko wyłuszczyć dla siebie, a w zasadzie nie często się słyszy tak naprawdę w takich luźnych rozmowach, prawda, że kurczę, tutaj u was to jest jednak fajnie.
Tak, wiadomo, jest coraz więcej narzędzi, które o takich też internetowych, czy to różnego rodzaju opinii, które gdzieś tam krążą, czy które gdzieś do nas wracają. Zresztą akurat nasza księgarnia z racji tak długiego istnienia po prostu tych pokoleń klientów już kilka wychowała i to i się słyszy w rozmowach i czasami też w prywatnych rozmowach, kiedy rozmawiamy o księgarniach czy o książkach, no to oczywistym jest kupowanie książek na podwalu dla bardzo wielu Krakowian. Ale mimo to fajnie to usłyszeć i dostać takie wyróżnienie, które to podkreśla.
Ale muszę ci powiedzieć, że byłam bardzo zdziwiona, że mówimy o niemal początku XX wieku, bo jest 1936 rok i powiem ci, że aż sprawdzałam, bo miałam wrażenie, że to jest oczywiście, że człowiek przyjeżdżając na studia, tak jak w moim przypadku i pewnie w wielu innych przypadkach do Krakowa, tak. Pierwszy jest skierowany w przypadku kupowania podręczników na zajęcia właśnie do waszej księgarni. I zupełnie nigdy się nie zastanawiałam, jak długo ta księgarnia funkcjonuje, skoro była tak mocno osadzona w umysłach zarówno wykładowców, jak i osób ze starszych roczników. I faktycznie to jest zawsze oczywisty kierunek, żeby przyjść do was. Czy to jest faktycznie kwestia lat funkcjonowania na rynku, czy to jest kwestia tego, że wy nie śpicie i po prostu ludzie tworzący też Główną Księgarnię Naukową mają świadomość tego, że trzeba się zmieniać? Czy ty masz poczucie tego, nawet na przestrzeni lat, kiedy ty pracujesz w Głównej Księgarni Naukowej, że to też jest pewna zmiana, która następuje?
Absolutnie, to znaczy, gdybyśmy nie wprowadzali zmian, to nie bylibyśmy dalej otwarci. To jest akurat dosyć takie jasne i nie chciałabym, może to zabrzmiało jakoś bardzo brutalnie, ale rynek księgarski w Polsce nie jest absolutnie sprzyjający i żeby przetrwać, ile już z głowy oczywiście tych liczb nie pamiętam, ale skala ilości zamykanych księgarni w ostatnich latach, czy też nawet na przestrzeni tych lat, kiedy ja pracuję w księgarni, czyli już te kilkanaście, 15 czy 16 lat, to jest naprawdę ogromna liczba i to często z udziałem księgarni, które funkcjonowały, takie w Krakowie, Skarbnica w Nowej Hucie, księgarnia, która była analogiczną księgarnią, jeżeli chodzi o to poczucie istnienia od zawsze, już jej nie ma i to jest bardzo przykre, natomiast to, że przynajmniej ja mam takie poczucie, że to, że nam się udaje funkcjonować cały czas, to jest nieustająca zmiana. Ona może nie jest tak mocno zauważana dla klientów, bo często to są rzeczy, które my robimy gdzieś od wewnątrz. Czy to będzie zmiana systemu sprzedażowego, może to nie jest interesujące dla osób kupujących książki, ale No, mam jednak kilkadziesiąt stanowisk sprzedażowych, księgowych, kadrowych, magazynowych i do tego potrzeba określonego oprogramowania. I to są takie bardzo informatyczne, skomplikowane kwestie. I to jest jedna z chociażby ze zmian, takich większych, które my wprowadziliśmy w ostatnich latach, ale takich zmian zauważalnych dla nas, czy to będzie w sposobie zarządzania, czy współpracy z księgarzami, czy później współpracy z takiej handlowej stricte, to jest ich ogromnie dużo. I bez tego absolutnie nie da się utrzymać w ogóle żadnego biznesu w naszych czasach, a co dopiero tak trudnego jak książki.
No właśnie, powiedziałaś też o zmianach i zastanawiam się, jakie zmiany takie bardzo realne musieliście, czy być może chcieliście, tylko czas akurat sprzyjał, wprowadziliście w trakcie pandemii, bo to jest jednak taki bardzo mocno weryfikujący czas, mam wrażenie, patrząc na rynek w ogóle książek. Mam wrażenie, że te zmiany nastąpiły bardzo szybko, bo oczywiście musiały, ale one też w jakiś sposób pokazały otwartość i takie współczesne myślenie o książce jako produkcie i o książce też jako wciąż dobru kulturowemu. Jak wy się zmierzyliście z tym wyzwaniem?
No po pierwsze, no skala naszej sprzedaży i też takiego sposobu, w jaki handluje się książkami, czyli tego, że książki są niejako w komisie w księgarniach, powoduje, że to, co pierwsze musieliśmy zrobić, może nie jest to bardzo interesujące z takiego punktu widzenia, tak jak mówię, osób zainteresowanych samym kupowaniem książek, natomiast no, handel takimi się rządzi prawami, więc pierwsze, co musieliśmy zrobić, to tak naprawdę, i to był ogromny proces oddawania do hurtowni książek, których widzieliśmy, że jeszcze możemy je oddać. To było uzgodnione oczywiście z hurtowniami, to była taka bezpośrednia, mocna, intensywna praca z naszymi dostawcami, bo to były nie tylko hurtownie, ale i wydawcy, no bo wszyscy się przestraszyli, nie było wiadomo, co się stanie. Trzeba było tak naprawdę zmniejszyć magazyn książkowy. W związku z tym to była pierwsza ogromna praca, którą musieliśmy wtedy zrobić. Drugą było, szczerze mówiąc, korzystanie z wszelakich tarcz, które wtedy się pojawiły, takich dofinansowanych. Zresztą wszystkie małe firmy z tego korzystały i to była też no, duża, niezauważalna dla klientów praca, taka właśnie księgowa i dokumentowa, żeby spełnić wszystkie warunki, które tam były potrzebne. Więc to jest właśnie jedna z tych rzeczy, które są gdzieś od kuchni wykonywane. A później już weszły rzeczy, o których się milej rozmawia, bo też się wiążą ze współpracą z Krakowem i różnymi instytucjami, które z fundacjami, czy też właśnie z Krakowskim Biurem Festiwalowym, które no, w niebywały sposób wspiera księgarnię od wielu lat. I to już były akcje takie bardziej promocyjne współpracy bezpośrednio z miastem, czyli czy to taka akcja Książka na telefon, czy też cały program Księgarni Odpornych w Krakowie. Innymi słowy, bezpośrednia pomoc miasta. Natomiast to, co dla nas było też, co w jakimś sensie przeważało i też było takim ciekawym doświadczeniem w tej naszej historii księgarstwa i myślę, że my do tego jednak nie będziemy i wciąż wracamy gdzieś tam we wspomnieniach, to jest to, że w momencie największego lockdownu w kwietniu zeszłego roku my byliśmy otwarci. Nie zamknęliśmy księgarni, ograniczyliśmy zespół, chodziło nas do pracy bardzo mało, żeby jak najmniej osób narażać, ale też żeby w tej świadomości krakowian, naszych klientów, naszych sąsiadów często, bo to są osoby, które mieszkają przecież też blisko, być otwartymi, być takim miejscem, do którego można jednak przyjść. Więc to były wszystkie te elementy, na pewno w mojej głowie gdzieś budują to wspomnienie tego pierwszego wielkiego lockdownu, gdzie faktycznie planty były zamknięte, ale do nas można było przyjść.
Ale powiedziałaś bardzo interesującą dla mnie rzecz, bo powiedziałaś, że w jakiś sposób chcieliście trwać w świadomości, ale też trwać dla sąsiadów. Tak. I zastanawiam się, jak w przypadku Głównej Księgarni Naukowej wygląda właśnie system takiej stałej klienteli, jeśli tak to mogę określić, ponieważ faktycznie trochę macie mam wrażenie, wpisany w ten krwioobieg opowieść właśnie o studentach, trochę randomowych jednak klientach, trochę klientach, którzy bywają, niekoniecznie zostają na stałe. Czasem przychodzą za karę, bo muszą wydać grubą kasę po prostu na książkę, która jest niezbędna, a wszyscy ją wypożyczyli z biblioteki i po prostu już no, nie ma szans, żeby księgarnię ominąć.
Dokładnie.
Więc zastanawiam się, jak taka fan baza głównej księgarni naukowej się zbudowała, bo zakładam, że też macie właśnie takich stałych, odwiedzających was klientów.
Absolutnie. I to w naszym wypadku to jest tak, że to są klienci, którzy przychodzą do określonych księgarzy, którzy przychodzą do określonych działów, którzy są tak często w księgarni, że zauważą każdą zmianę, każde przestawienie książek, każdy ruch na stole nowości, a no, do nas nowe tytuły przyjeżdżają codziennie, więc to zresztą jedna z moich ulubionych czynności. Jak tylko przyjdę do biura i mogę pójść do księgarni, to pierwsze co robię, to sprawdzam, co się pojawiło na stole nowości, bo to jest naprawdę ogromna przyjemność. I tak samo przychodzą do nas właśnie, mówiąc sąsiedzi, mam na myśli nie tylko osoby, które mieszkają blisko, ale też pracują blisko i po prostu ten punkt na swojej mapie takiego codziennego przemieszczania się mają gdzieś po drodze i po prostu do nas spadają. I tych osób jest bardzo, bardzo, bardzo dużo.
Powiedziałaś, że są osoby, które mają swoich księgarzy. Jak to wygląda od kuchni? Dzień dobry, pani Helenko, to znowu ja. I chciałbym, czy chciałabym porozmawiać o książce? Czy to jest po prostu... Jak te rozmowy wyglądają? Z czym się spotykają księgarze w głównej księgarni naukowej?
Ze wszystkim to też trzeba wziąć poprawkę na skalę sprzedaży. My, po pierwsze, mamy dwie bardzo różne księgarnie i to nawet wewnętrznie dla nas one są różne, dlatego że księgarnia ta, którą my nazywamy główną, bardziej akademicka od strony Teatru Bagatela bliżej, no to faktycznie jest ta sama, która jest od kilkudziesięciu lat w tym samym miejscu. Natomiast druga księgarnia, tutaj sprzedajemy podręczniki szkolne, językowe, literaturę dla dzieci, ma kompletnie inną klientelę. To często są właśnie bardzo takie funkcyjne zakupy. Ktoś przychodzi po bardzo określony podręcznik i kupuje go jak chleb tak naprawdę, bo musi go mieć i koniec. Tam co prawda mamy też dwa działy, które przyciągają znowu takie osoby bardziej zainteresowane, bo to jest duży dział literacki dla dzieci i duży dział beletrystyki obcojęzycznej, nie tylko anglojęzycznej, ale książek po francusku, po hiszpańsku, więc można, i to faktycznie jest kolejny dział, do którego ktoś może wracać z taką przyjemnością nie kupowania podręcznika. Natomiast te rozmowy z księgarzy, z klientami wyglądają jak nasze prywatne rozmowy, kiedy my jesteśmy klientami i przychodzimy do miejsc, które lubimy. Czasami to są rozmowy w ogóle nie związane z księgarnią, tylko po prostu z sytuacją, z czymś bieżącym, nawet i z pogodą. To są czasami takie small talki. A czasami jest tak, że klient w momencie, w którym wchodzi do księgarni, napotyka wzrok swojego księgarza, czyli osoby, która odpowiada za dział książek, które akurat wyjątkowo tego klienta interesują. Następuje taki moment rozpoznania życzliwości i księgarz mówi: a nie, jeszcze nie przyszła ta książka. Albo no tak, tak, właśnie dzisiaj dotarła, bardzo proszę. Więc to jest ta sytuacja, kiedy te relacje są bardzo różne. Są to relacje, tak jak powiedziałaś, trochę randomowych, po takie pogłębione, takie w taką formę, chciałoby się powiedzieć, księgarskiej przyjaźni, czyli tego, że to jednak jest relacja zbudowana dookoła pasji do książek.
Basiu, powiedziałaś przed chwilą, że ty bardzo lubisz ten moment, kiedy przychodzą nowości, kiedy możesz sprawdzić, co nowego pojawiło się w księgarni. I jestem ciekawa, jak zmieniają się gusta czytelnicze na przestrzeni tych już 15 czy 16 lat, o których powiedziałaś. Jak ty widzisz tą zmianę, przynajmniej jeśli chodzi o beletrystykę, bo oczywiście na decyzje wykładowców, powiedzmy, że ani wy, ani my jako czytelnicy nie mamy wpływu, ale na to, co dzieje się w literaturze popularnej, no to w jakiś sposób te gusta się zmieniają, też kształtuje je rynek, też kształtuje je, no niestety, reklama dźwignią handlu teraz. Jak to wygląda z perspektywy księgarki czy księgarza?
Z To jest w ogóle ciekawe bardzo pytanie, dlatego że no, siłą rzeczy obracam się wśród innych księgarzy. Księgarze kameralni mają to do siebie, że kształtują swój księgozbiór w bardzo przemyślany sposób, więc trochę funkcjonujemy w takiej bańce książek, no na pewno w Krakowie, czyli mniej więcej mamy to samo w ofercie, jeżeli chodzi o beletrystykę. Przynajmniej to samo promujemy w taki jawny sposób, czyli te rzeczy, które uważamy za wartościowe. Natomiast ponieważ mam też sporo, znam też sporo osób z rynku bezpośrednio wydawniczego, a wydawnictwo wiadomo wydają różne rzeczy, i to jest zawsze ciekawe, dlatego że kiedy słyszę, no tak, ale to na Podwalu to się zawsze będzie sprzedawało coś innego, a na Topce w Empiku co innego. I to jest zresztą taka batalia, którą my z księgarzem batalia, no, jakaś taka rozmowa, która gdzieś tam się toczy w kuluarach wśród księgarzy kameralnych w całej Polsce zresztą, że te Topki Empiku mają się nijak do tej sprzedaży takiej tak zaopiekowanej jak w mniejszych księgarniach. I to, co ja mogę faktycznie powiedzieć, to, że u nas, jeżeli chodzi o naszą listę bestsellerów, to notabene moment przełomu miesiąca to jest to, że już się nie możemy doczekać, co nam w tym miesiącu wyskoczy na nowościach. I uwielbiamy sobie stanąć na początku kolejnego miesiąca przed nowym regałem, na którym jest kilkadziesiąt tytułów, które pokazują to, co w danym momencie jest interesujące dla naszych klientów. I to jest tak bardzo krakowskie też, szczerze mówiąc. Były takie lata, że nieustająco na tych topkach naszych pojawiały się książki dotyczące Krakowa. Zresztą najczęściej jest tak, że książka, która jakoś dotyczy Krakowa, będzie się u nas fajnie sprzedawała. To jest bardzo, bardzo lokalnie zainteresowana też klientela. Natomiast trochę zbaczam z tematu, bo trudno jest tak naprawdę coś powiedzieć na temat kształtujących się według mnie gustów, dlatego że to nasze na tle, żeby to było bardzo wiarygodne. To, co mogę powiedzieć, to jest to, jak mniej więcej te gusta wyglądają, czy też te zmiany pojawiają się u nas. I szczerze mówiąc, topka GKN-u, jeżeli chodzi o beletrystykę, no to jest bardzo, bardzo wysublimowana literatura. To nie będą rzeczy bardzo popularne. U nas te najbardziej popularne nazwiska pisarzy kryminalnych, czy romansowych, czy też nawet obyczajowych, to jest rzadkość. Ulises sprzeda się w dużej ilości. Boska komedia Dantego będzie się sprzedawała świetnie. Literatura japońska? Bardzo dobrze. Natomiast już gorzej te właśnie mocno reklamowane w mediach, czy w Empiku inne tytuły. Więc rozbieżność między księgarzami kameralnymi a sieciowymi jest jednak spora.
Ale wiesz, jakie to jest w zasadzie niezwykle intrygujące to, co mówisz, bo cały rynek, powiedziałabym, żyje właśnie tym, mhm, co się pojawia na topkach. Bardzo często, kiedy na przykład nawet, wiesz, ja na blogu zadaję pytania stosunkowo wąskiej przecież grupie osób, które akurat mnie obserwują, ale też kiedy obserwuję dużych działaczy i twórców internetowych, którzy dyskutują ze swoimi odbiorcami na temat tego, gdzie kupują książki, bardzo często pojawia się internet, bardzo często pojawia się zarzut do księgarni kameralnych, że jednak ta cena okładkowa zabija, że ludzie w Polsce szukają jednak tego, co jest tańsze. Natomiast jakby mimo wszystko cena dla mnie nie przekłada się na gusta. Te gusta, które ja obserwuję właśnie na topkach, no są skrajnie odmienne od tych, które ja z kolei obserwuję w swojej grupie odbiorców, w swojej bańce, wśród swoich przyjaciół. Tak. I cały czas się zastanawiam, czy to jest kwestia na przykład trafienia na ludzi, bo bardzo często zastanawiam się nad tym, czy księgarz paradoksalnie, czy to, co wybiera się do księgarni, nie ma przełożenia takiego bardzo realnego na odbiorców. Tak samo jak dobry bibliotekarz czy bibliotekarka, którzy podsuwają tak naprawdę podniesione o level czy o dwa na przykład chcenia jakiegoś odbiorcy, bo przecież romans naprawdę nie musi być romansem do wyrzucenia, prawda? Bo tak nam się kojarzy. Może być świetnie napisany, może być napisany pięknym językiem, wcale nie musi być z ostatniego roku, może być sprzed lat i może zafascynować. I tutaj się zastanawiam, skąd w takim razie takie wybory w głównej księgarni naukowej? Czy to jest ta klientela, która ukształtowała się przez lata? Czy to jest też to, jakie macie zaplecze i wyposażenie tej księgarni?
Myślę, że to jest jedno i drugie. To znaczy, nie wydaje mi się, żeby można było podać jedną prostą przyczynę, że to jest kwestia decyzji księgarskiej, dlatego że u nas decyzje są związane bezpośrednio z zapytaniami od klientów też. Więc to w pewnym momencie już jest taki żywy organizm, na który wpływa na siebie w dwójnasób. Z jednej strony księgarze kupują określone książki. Akurat u nas to wygląda w ten sposób, że księgarz, który jest odpowiedzialny za dział literatury, po prostu faktycznie zamawia książki z literatury. Jest to bezpośrednio kontakt osoby, ta osoba, która sprzedaje, ta zamawia. Dzięki temu to jest naprawdę praca na żywym organizmie i to zainteresowanie, to, że ta oferta jest tak kształtowana, wynika też bezpośrednio z tego, że jest oczywiście informacja z rynku, że to będzie interesująca pozycja i że za tym idzie taka i taka reklama i że to będzie fajne, ale my też mamy zapytania od klientów, czy to już jest, kiedy będzie i na tej podstawie można też estymować zamówienia i dostosowywać je po prostu do zainteresowania. No im dalej w las, tym bardziej to oczywiście ta wiedza zaczyna być taka mało uchwytna, dlatego że im nasi księgarze, zresztą to też jest taka specyfika u nas, pracownicze u nas księgarze pracują po wiele, wiele lat, w związku z tym mają taką intuicyjną wiedzę na temat tego, który z tytułów się uda sprzedać. Oczywiście czasami jesteśmy zaskoczeni, są tytuły, które sprzedają się bardzo długo. Dalej jak w poniedziałek mieliśmy spotkanie z panią Natalią de Barbaro o książce Czuła przewodniczka, która no, w ogóle zaskoczyła też rynek niejako. To sama autorka mówiła, że do druków było kilkanaście, czego się też nie spodziewano w wydawnictwie. Natomiast to nie jest typ książki, która u nas by się normalnej takim jakimś uproszczeniu, uproszczając takiej normalnej sytuacji, sprzedawałaby się 2-3 miesiące, a sprzedaje się nieustająco od początku roku. I to też nas czasami zaskakuje. To są takie tytuły pojedyncze. Natomiast tak naprawdę to myślę, że to, co jest kluczem do sukcesu w ogóle w księgarniach szeroko rozumianych jako kameralne, to jest ta synergia księgarza i klienta.
No i tak naprawdę to jest, mam wrażenie, clue każdej opowieści o księgarni, z czego bardzo się cieszę, czyli opowieść o ludziach, których próżno szukać w internecie. W związku z tym zawsze się uśmiecham, kiedy pojawiają się ludzie, bo to oni faktycznie są w stanie stanąć przed nami, zadać 3 pytania i wiedzieć, gdzie szukać. A meandry internetu bywają zgubne, a reklama, jak wiemy, nie zawsze przynosi pożądany efekt. I tutaj Ameryki nie odkryję, mówiąc to. W związku z tym myślę, że czasami naprawdę warto poświęcić nieco czasu i kilka złotówek więcej, żeby zapewnić sobie pewien rodzaj pewności tego, co dostajemy. I z serca wam życzę oczywiście tego, żeby tacy właśnie również przybysze zupełnie z kosmosu pojawiali się w księgarni, bo przecież walczymy też o nowego czytelnika i wydaje mi się, że każda księgarnia też w jakiś sposób przyczynia się przecież do zmiany w tych nieszczęsnych procentach mówiących o wzroście bądź niestety spadku czytelników w naszym kraju. Ale Basiu, chciałabym, żebyśmy porozmawiały też trochę o książkach i o twoich wyborach literackich, bo jest taki szalony okres. Wszyscy zastanawiamy się, które książki są trafionym prezentem, a które niekoniecznie, bo przecież tak też się zdarza. I zastanawiam się, czy masz taką swoją prywatną listę, którą faktycznie możesz w ciemno podrzucać większości osób, które są literatura, która kompletnie cię powaliła, urzekła i sprawia, że wierzysz, że pisanie jeszcze ma sens nawet w XXI wieku.
Prawdę powiedziawszy, ja faktycznie mam takie książki, w których ostatnio i też szukam czasami takich tytułów, bo to jest bardzo wygodne móc w bardzo prosty sposób polecić określone książki różnym osobom i bardzo mi się podoba, kiedy udaje mi się znaleźć taki tytuł, który zwyczajnie w świecie warto. No i jest też po prostu prostą podpowiedzią na prezent i faktycznie w ostatnich miesiącach mnie akurat rzekła taka z jednej strony bardzo prosta, a z drugiej strony bardzo piękna historia niemieckiej autorki, ona się nazywa Mariana Leki i to jest książka Sen o Okapi.
Wydawnictwo otwarte.
Dokładnie tak. Jest To bardzo, bardzo, tak jak właśnie, no, trochę mi się nawet włączyła lampka, kiedy powiedziałaś o tym romansie, nie chciałam, żeby zabrzmiało to jakoś deprecjonująco dla określonego typu literatury, ale faktycznie wpadamy czasami w taką szufladkę, że coś jest lepsze, coś jest gorsze. No i to jest forma romansu, aczkolwiek takie raczej jest, powiedziałabym, że jest to książka o miłości, bo to nie tylko miłość między dwojgiem dorosłych ludzi, tylko to też między dzieckiem a babcią, między właśnie bliskim otoczeniem, więc to jest dla mnie taki pewnik, który jak ktoś szuka jakiejś książki do poczytania, która tak podniesie na duchu i też będzie bardzo przyjemna, a myślę, że w takich czasach Świąt Bożego Narodzenia, ale też i zimy, i tej mniejszej ilości śniegu, słońca, przepraszam, o śniegu akurat dużo zdaje się.
Chociaż, no ale właśnie, no brak słońca i brak śniegu, to jest ewenementem chyba w zimach od jakiegoś czasu. W związku z tym może wcale nie było to przejęzyczeniem z twojej strony.
Może faktycznie nie. Akurat patrzę przez okno na niespecjalnie zaśnieżone samochody, tak w połowie tylko. Więc tak, to w każdym razie tą książkę bardzo, bardzo wszystkim polecam. Uważam, że no taki okres, kiedy chce się naprawdę sięgnąć po coś przyjemnego, to jest świetna. Ale pewnie tych różnych propozycji każdy ma jakieś swoje. Jestem też ciekawa, jaką ty książkę polecasz na prezent każdemu. W tym czasie.
Powiem ci, że zupełnie nie mam takiego myślenia o tym, że byłabym w stanie coś polecić każdemu, bo mam wrażenie, że moje wybory książkowe są tak bardzo filtrowane przeze mnie, że ja muszę zawsze zadać, wiesz, 10 pytań pomocniczych i dopiero zaczynam gdzieś krążyć. Ale chyba najbliżej takiej książki, która mogłaby być uniwersalna na różnym poziomie, to jest chyba picture book Lisy Aisato, Życie z wydawnictwa literackiego.
Piękne.
Tak, bo mam wrażenie, że ona jest po prostu piękna w taki... Ja napisałam o tej książce, że ona jest piękna w sposób komercyjny, ale w jak najlepszym tego słowa znaczeniu. Bo ona faktycznie ma szansę trafić w gust bardzo szerokiego grona odbiorców. W kwestii wizualnej, przez te niesamowite kolory, przez ten humor, który jest tam też zawarty, przez to, że jest inkluzywna w tej swojej historii, że nikogo nie wyklucza. Tam w piękny sposób są pokazane relacje pomiędzy osobami różnej płci, co mnie naprawdę bardzo uwiodło w tej książce, ale też ma taką bardzo prostą opowieść o życiu. I ze wzlotami, i z upadkami. Taką, którą każdy z nas zna, ale też może sobie wyobrazić, patrząc w przyszłość i patrząc na starość. A tamta starość jest bardzo zawadiacka. W związku z tym to jest chyba książka, która faktycznie gdzieś najbliżej byłaby takiemu ogólnemu poleceniu świątecznemu.
To jest piękne polecenie. Faktycznie kreska jest, no, ta książka jest przepięknie narysowana. Ja bardzo lubię też poprzednią książkę, Strażniczka Słońca. Ona akurat była napisana przez, teraz niestety nie pamiętam nazwiska, ale na pewno graficznie była przez tą samą panią narysowana i to też jest bardzo piękna grafika. I myślę, że masz rację, że ona jest uniwersalna w taki popularny sposób. Nie ujmując jej absolutnie niczego.
Tak, właśnie o to mi chodzi, że czasami o Majlundę mówisz, Strażniczka Słońca, tak?
O właśnie, Majlundę, dokładnie tak.
Mam wrażenie właśnie, że bardzo często mówiąc o książkach dla dzieci, mówiąc o książkach ilustrowanych, albo coś umniejszamy, albo mamy wrażenie, że to będzie bardzo zwydziwiane, bo to też jest taka dziwna maniera i nasza obawa, a tutaj okazuje się, że można bardzo w punkt opowiadać i przemieszczać się pomiędzy różnymi, pomiędzy osobami, które mają różną estetykę, a jednak trafić gdzieś w ten środek i mam wrażenie, że z polskich ilustratorów Emilia Dziubak ma taki talent do wkręcania się w taką popularność też dobrze przeze mnie ocenianą. Ale ja mam swojego świra na punkcie ilustracji, w związku z tym to też są,
inne
historię. No właśnie, ale mam wrażenie,
Emilia Dziubak to faktycznie była, towarzyszyła mojej córce w dorastaniu. I też muszę przyznać, że to, co mnie akurat urzeka wyjątkowo w jej sposobie projektowania czy to rysowania, to jest dowcip. I to jest niesamowite, że można naprawdę popatrzeć na rysunek i zobaczyć, czy ktoś jest dowcipny. I to jest bardzo, bardzo zauważalne. Taka moja ulubiona pozycja, która notabene też wpisuje się akurat w taką listę książek, które warto mieć i łatwo je polecać dzieciom, to jest Rok w lesie, ilustrowany przez Emilię Dziubak dla naszej księgarni i to jest no, fantastyczna opowieść, do której ja potrafię wracać teraz po jednak już dobrych kilku latach z taką samą przyjemnością.
Piękna opowieść i tam jest ogromna mnogość tak naprawdę tego, co się dzieje na każdej rozkładówce. W związku z tym ona też jest taka, mam wrażenie, wielokrotnego poszukiwania, prawda?
Tak, tak, dokładnie tak.
Ja z kolei, jeśli chodzi o Emilię Dziubak, to jak już sobie możemy tak na luzie porozmawiać, to z kolei mam ogromną słabość do horroru z wydawnictwa Gereon. To jest opowieść napisana przez Madlenę Szaligę, ilustrowana przez Emilię Dziubak właśnie, która jest bardzo niepokorną, mam wrażenie, i przeróżnie odbieraną na polskim rynku książką, ale ostatnio właśnie autorka, zresztą w Radiu Kraków właśnie opowiadała, że świetnie została przyjęta na rynku francuskim, który jest ogromnie otwarty na pewną niepokorę zarówno u bohaterów książek dziecięcych, jak i w ogóle w narracji. W związku z tym właśnie ten humor, o którym ty mówisz, tutaj akurat tak samo w warstwie tekstowej, jak i ilustracyjnej, świetnie został właśnie na tamtejszym rynku przyjęty. W związku z tym no, trzymam kciuki, żeby to była jakaś infekcja horroru. Również, no poza, super, również dobra, poza granicami. Ale tak, to tak, poza tym też jest przepięknie, absolutnie przepięknie wydana, więc to też jest całkiem niezłym prezentem, ale już chyba dla zdecydowanie węższego grona odbiorców, ponieważ zabijanie marchewek i niemalże dzieciobójstwo w kwestii fasolki niekoniecznie jest wyborem dla każdego. Basiu, czy... A właśnie... Może ja cię zapytam właśnie o książki dla dzieci, bo tak poszłyśmy sobie od snu o Okapi przez Emilię Dziubak, a czy masz taką książkę nawet ze swojego dzieciństwa, do której wracasz?
Tak. No, bycie rodzicem daje tą szansę, że można na nowo przeżyć całe szczęście, mając nadzieję, że się nie rozczarujemy. To te przeczytać jeszcze raz książki z naszego dzieciństwa i muszę przyznać, że akurat teraz moja prawie 9-letnia córka przesłuchała Poliannę, czyli książkę, która no, dla mnie była bardzo ważna, aczkolwiek jest jednak no, taką literaturą z kategorii Ani Zielonego Wzgórza, amerykańska literatura dla dziewczynek. I moja córka przesłuchała ją w formie audiobooka no dosłownie w 2 dni chyba, co mnie dosyć rozbawiło, bo nie byłam całkiem przekonana, czy to jej się spodoba, a spodobało jej się bardziej, ponieważ akurat pechowo druga część tego audiobooka nie jest nagrana po polsku, jest tylko po angielsku, więc szukając jakichś alternatyw, znalazłam też Pannę z mokrą głową, więc...
O proszę.
Moja córka jest takie dosyć, powiedziałabym, nie spodziewałam się trochę, że te książki jeszcze się bronią z perspektywy, ale faktycznie moja córka je uwielbia. Chociaż może to dużo powiedziane, bo to faktycznie świeża miłość, ale są takie rzeczy, które na pewno, których my na pewno obie wracamy z dużą przyjemnością i to są bardzo klasyczne rzeczy. Dzieci z Bulerbin. Myślę, że już dziesiątki razy przesłuchane. Wszystkie właściwie nagrania zrobione przez Edytę Jugowską. Absolutnie każda jedna książka u nas w domu była przesłuchana. Czy to ostatnio 2 tomy Pożyczalskich, to też moja córka wchłonęła w bardzo krótkim czasie. Więc w ogóle u nas w domu audiobooki to jest temat, który jest ważny, bo to jest często jest tak, że słuchamy i w samochodzie, i w domu. I cieszę się, że ta oferta jest rozbudowywana. Świetną pracę faktycznie wykonuje studio Jungowska. I tam właściwie wszystkie te książki. Dokład literatury głównie skandynawskiej, ale chociaż jakieś pojedyncze chyba po tytuły też nie, ale to są książki na pewno, do których sięgamy z przyjemnością. Więc ja jestem jeszcze na etapie takiego 8-9-latka, jeżeli chodzi o literaturę i powrót do moich korzeni.
Ale od tego
dzieciństwa.
Wszystko się zaczyna. Natomiast wiesz, o czym mi przypomniałaś, mówiąc o audiobookach, że teraz pojawiły się reklamy superprodukcji, która zaangażowała też tłumacza, czyli Michała Rusinka, mianowicie Charlie i Fabryka Czekolady pojawi się w nowym tłumaczeniu w formie słuchowiska. W związku z tym myślę, że to jest też taka klasyczna forma. Piękna opowieść, która faktycznie, co zresztą Michał Rusinek w którymś z wywiadów podkreślał, że to jest taka postać, która absolutnie zawsze znajduje swoich fanów wśród kolejnych pokoleń i faktycznie z jakiegoś magicznego powodu się nie starzeje. Bardzo często dzieci mówią, że jest to najfajniejsza lektura szkolna, w związku z tym o czymś to świadczy. Ale wydaje mi się, że to odświeżenie, które teraz się pojawia, może znowu sprawić, że kolejne osoby będą sięgać po Charlie'ego i też będą mogły go posłuchać. Więc myślę, że to jest też całkiem niezły trop do tego, żeby się zaopatrzyć w audiotekowe tym razem wybory. Basiu, myślę, że będziemy
świetnie.
Powoli...
Dziękuję ci za podpowiedź.
Proszę bardzo. Myślę, że będziemy powoli zmierzać do końca. I tak naprawdę w związku z tym, że jutro zaczynamy świętować, to chyba na twoje ręce i dla ciebie, i dla całej ekipy Głównej Księgarni Naukowej mogę złożyć życzenia pięknych, ogromnych sprzedaży, samych wartościowych książek, niesłabnącego zainteresowania, no i kolejnych lat tak mocno wpisanych w ten krakowski klimat krakowskiej księgarni. Wszystkiego dobrego.